Kochani, mówimy o tych żniwach, mówimy o zbiorach, mamy tu to wszystko zostawione, bo jest to taki szczególny dzień, który poświęcamy temu, żeby dziękować Bogu za to, co nam daje. Tak? To jest jakby to, ten sens święta żniw, choć mało kto z nas już żniwami się zajmuje. Ja zawsze w święto żniw mówię, że my żniwa mamy co miesiąc w dzisiejszym takim współczesnym świecie, kiedy odbieramy naszą wypłatę. Mało kto z nas raz do roku robi żniwa i rzeczywiście gdzieś tam z tych pól zbiera. Ale kochani, chciałbym, żebyśmy tak, nie wiem, może was to zainteresuje, może nie, ale spojrzeli na ogólnie na to, co się dzieje na świecie. Dlatego, że żyjemy dzisiaj w globalnym świecie i dzisiaj wiemy, jak wygląda świat. Jest to coś innego niż jeszcze kilkadziesiąt nawet lat temu, czy nie mówiąc już o kilkaset. Ale chciałbym przytoczyć kilka takich statystyk, które pokażą na pewne rzeczy. I ja rozumiem, że statystyki mają swoje ograniczenia, że te przysłowiowa statystyka, ja mam mało, ty masz bardzo dużo, więc razem mamy średnio, to oczywiście wszystko to rozumiemy, ale statystyki oddają pewną rzeczywistość, myślę. I chciałbym wam podzielić się z wami, czy powiedzieć wam, że świat statystycznie staje się lepszy. W zeszłym roku, to jest taka ciekawostka, o której nie wiedziałem, wyczytałem, w zeszłym roku zaszedł taki, czy stało się, że świat podzielił się pół na pół. 50% ludzi na świecie należy już do tak zwanej klasy średniej, a 50% ludzi na świecie jest poniżej tej klasy średniej. I klasa średnia oznacza to, że człowiek ma, czy wydaje dziennie około 10 dolarów, od 10 dolarów wzwyż na życie. Czyli nie wiem, jaki jest kurs dolara, nie śledzę za tym, ale tam 3 złote z kawałkiem chyba, tak? Więc 30 parę złotych, jeżeli ktoś wydaje na życie, to należy do światowej klasy średniej. Nie jest biedny według kryteriów świata. 50% ludzi dalej jest ubogich, a około 10% ludzi jest skrajnie ubogich. I skrajne ubóstwo definiuje się jako ludzi, którzy muszą przeżyć za 2 dolary dziennie. 2 albo mniej dolara dziennie, czyli za 6 zł, tak? 6-7 zł powiedzielibyśmy tutaj w Polsce. No u nas tyle kosztuje kawa czasami, jak chcemy kupić sobie kawę na Orlenie czy na jakimś tam innym nieszczególnie luksusowym miejscu, to około 6-7 zł wydamy na kawę. Za tyle musi żyć około 8-9% ludzi. Ponad 600 milionów ludzi musi przeżyć właśnie za taką sumę. 70% z tych ubogich ludzi mieszka w Afryce dzisiaj. Tak się ten świat jakby funkcjonuje, że Azja się rozwija, jest tam coraz mniej ludzi żyjących w ubóstwie, ale Afryka, ten procent ludzi ubogich żyjących w Afryce będzie się zwiększał. Takie są prognozy, że do 2030 roku około 80% ubogich ludzi będzie mieszkało w Afryce. Też dzisiaj dowiedziałem się, że taką ciekawostkę, że jeden z krajów afrykańskich jest nazywany światową stolicą ubóstwa. I to jest Nigeria. Trochę mnie to zaskoczyło, bo jakiś taki mój obraz Nigerii, nie wynikający z jakiegoś szczególnej wiedzy na temat Afryki, ale wydawało mi się, że Nigeria jest jednym z tych krajów, które lepiej sobie radzą w Afryce niż wiele innych. Oni mają trochę ropy naftowej, mają tam różne rzeczy, ale jak widać, to nie wpływa, nie przekłada się na jakiś poziom zamożności. Tym niemniej ciekawostką jest, że jednymi z najlepszych i najbardziej efektywnych ewangelistów w Europie są Nigeryjczycy. To jest też taki statystyczny fakt. Najwięcej kościołów zakładanych w Europie, zwłaszcza w Europie Zachodniej, jest dzisiaj zakładanych przez Nigeryjczyków. I to jest taka ciekawostka. Nie wiem, czy te dwie rzeczy można ze sobą połączyć, ale no w jakiś taki, tworzą jakiś taki ciekawy obraz. Oczywiście pojawia się pytanie, jak my żyjemy w Polsce. I za co dzisiaj dziękujemy. Okazuje się, że statystycznie w Polsce żyjemy za około 18 do 20 dolarów dziennie, czyli około 60 zł dziennie. Statystycznie znowu. Oczywiście wszyscy teraz tam liczą, przeliczają to, jak to wygląda u mnie, za ile ja żyję, gdzie się gdzieś tam mogę umieścić, ale tak oficjalnie w Polsce jest liczone, że przeciętny Polak jest można by powiedzieć, no ma dwa razy więcej niż ta najniższa, niż ten próg bycia klasą średnią. Czyli jesteśmy taką w miarę solidną klasą, światową klasą średnią, jeżeli mielibyśmy się w jakiś sposób określić. Więc jest za co dziękować. Oczywiście po ludzku my jako ludzie mamy taką tendencję, żeby pomyśleć sobie tylko te 20, to pewnie tam gdzieś w Niemczech to żyją za 30 albo 40 albo jeszcze więcej i chciałoby się ponarzekać, bo gdzieś to w nas czasami jest, ale jest za co dziękować. Jest dużo lepiej, myślę, że nikt z nas nie zaprzeczyłby takiej tezie, że żyjemy dużo lepiej niż jeszcze 10, 15 czy 20 lat temu, dużo lepiej niż w latach 90. Że ten poziom naszego życia zmienił się radykalnie, można by nawet powiedzieć, od lat 80. czy początku lat 90. Więc mamy za co Panu Bogu dziękować i cieszyć się. I to kazanie, które chciałbym dzisiaj powiedzieć, bo tak sobie myślicie, no statystyka statystyką, ale trzeba by coś z Bożego Słowa, tak by wypadało w Kościele. Wiecie, my w Giżycku mamy taki zwyczaj, że ja nauczam po kolei z różnych ksiąg, teraz nauczamy z pierwszego listu do Koryntian. I tak kiedy pastor Szymon mi powiedział, że mam tutaj coś nauczać, to myślałem, aj coś będę musiał inaczej popatrzeć, ale popatrzyłem na ten fragment, do którego doszliśmy i stwierdziłem, że on wpisuje się w tą tematykę zamożności, bogactwa, tego co Bóg nam daje. Wpisuje się trochę w taki niestandardowy może sposób i przypuszczam, że to co, o czym będę mówił, nie do końca będzie takim standardowym kazaniem związanym ze świętem żniw i dziękowaniem Panu Bogu za to co mamy. Dlatego, że fragment ten bardziej wskazuje, myślę, na odpowiedzialność. Że jeżeli coś mamy, jeżeli coś posiadamy, to tak naprawdę jesteśmy przed Bogiem odpowiedzialni za to, co otrzymaliśmy. I tym fragmentem, który dzisiaj będziemy czytać, to jest 4 rozdział 1 listu do Koryntian. Od szóstego wersetu, w zasadzie do 21. Więc przeczytam teraz ten fragment. Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział od 6 wersetu. Czytam z tak zwanego dosłownego przekładu Biblii, więc jeżeli troszkę się różni od waszego, to po prostu jest to inny przekład. Więc apostoł Paweł, mówiąc, zwracając się do Koryntian i cały czas mówiąc do nich w temacie podziałów, które między nimi istniały, tak? Jeżeli pamiętacie list do Koryntian, pierwsze 4 rozdziały to jest w zasadzie temat tego, że apostoł dowiedział się, że ludzie w Koryncie są, kościół w Koryncie jest podzielony. Jedni mówią, my jesteśmy Pawłowi, my Apollosowi, my Kefasowi i jedni uważali się za lepszych od drugich, za swojego nauczyciela uważali za lepszego od wszystkich innych nauczycieli i w taki sposób właśnie funkcjonowali. Więc Paweł pisze takie słowa do nich. To zaś, bracia, odniosłem do siebie samego i do Apollosa. Przez wzgląd na was, abyście na nas nauczyli się nie wykraczać ponad to, co napisano. Aby jeden ponad drugim nie wynosił się przeciw innemu. Bo kto ciebie wyróżnia? Co zaś masz, czego nie otrzymałeś? A jeśli otrzymałeś, dlaczego chlubisz się tak, jakbyś nie otrzymał? Już jesteście zaspokojeni. Już wzbogaciliście się. Bez nas staliście się królami. I oby zaczęło się wasze królowanie, abyśmy i my zapanowali z wami. Myślę bowiem, że Bóg nas, apostołów, mianował jako ostatnich, jakby na śmierć skazanych, jako że staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów i ludzi. My głupi dla Chrystusa, wy zaś rozumni w Chrystusie. My słabi, wy mocni, wyszanowani, a my pogardzani. Aż do obecnej godziny jesteśmy głodni i spragnieni i nadzy i bici pięściami i na tułaczce i trudzimy się pracując własnymi rękami. Szkalowani dobrze życzymy, prześladowania znosimy. Zniesławiani zapraszamy. Staliśmy się jak śmieci tego świata, nieczystości wszystkich aż dotąd. Piszę to nie po to, aby was zawstydzać, ale po to, aby was upomnieć, jako moje ukochane dzieci. Bo choćbyście mieli tysiące wychowawców w Chrystusie, jednak ojców macie niewielu. To bowiem ja zrodziłem was przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Zapraszam was zatem, bądźcie moimi naśladowcami. Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim ukochanym i wiernym dzieckiem w Panu i który przypomni wam moje drogi w Chrystusie, zgodnie z tym, jak nauczam wszędzie w każdym zgromadzeniu. Ponieważ zaś nie przychodzę do was, niektórzy popadli w zarozumiałość. Jednak szybko przyjdę do was, jeśli Pan zechce. I zapoznam się nie ze słowem zarozumiałych, lecz z ich mocą. Gdyż Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Czego chcecie? Czy mam przyjść do was z rózgą, czy też z miłością i w duchu łagodności? Więc mamy taki fragment, w którym myślę, że apostoł Paweł zwraca uwagę na takie trzy rzeczy. Myślę, że dwie z nich są bezpośrednio związane właśnie z tym, co posiadamy, z tym, co mamy, z tym, co otrzymaliśmy od Boga. Trzecia jest bardziej związana z tym, kim powinniśmy być albo kogo powinniśmy chcieć mieć. I Paweł rysuje takie trzy porównania. Jedno to jest Koryntianie, o których on ironicznie mówi, królujecie. Wy już królujecie, macie wszystko. Wydaje wam się, że jest dobrze. I usługujących, czyli apostołów. Mówi, a my jesteśmy tymi, którzy zdecydowali się na usługiwanie i w związku z tym ponosimy tego konsekwencje. Drugą taką parą, o której apostoł mówi, i nie nazywa tutaj tego słowa, ale w liście do Koryntian przewija się taki motyw tego, że Koryntianom wydawało się, że mogą być patronami apostoła Pawła, ponieważ byli bogaci, ponieważ chcieli, czy mogli, czy pomagali mu w jakiś sposób i wydawało im się, że mogą mówić mu, co on powinien robić, jak powinna wyglądać jego służba. I tutaj apostoł Paweł robi taką różnicę między właśnie tym patronem a naśladowcą. I do tego tematu jeszcze, do każdego z nich w zasadzie wrócimy. I trzecie robi różnicę między wychowawcą czy pedagogiem a ojcem. I o takich trzech parach będziemy mówić. Najpierw jednak chciałbym powiedzieć, że Koryntianie, wielu z nich było bogatymi ludźmi. Być może nam się kojarzy bardziej, że chrześcijanie powinni być ubodzy, ale wiemy, że w Koryncie było co najmniej kilkoro, jeśli nie więcej, ludzi bardzo zamożnych. Znamy niektóre imiona. Pryska i Akwila, którzy posiadali dom w Rzymie, posiadali dom w Koryncie. Kryspus, Chloe, Gajusz, Stefanus, Feba, Erast, Kwartus. To są ludzie, których imiona wymieniane są albo w listach do Koryntian, albo w dziejach apostolskich i wymieniane są jako ludzi, którzy posiadali jakiś urząd, albo posiadali jakiś, dzisiaj byśmy powiedzieli, biznes. Byli ludźmi zamożnymi. Najprawdopodobniej w ich domach gromadziły się właśnie społeczności w Koryncie, kościoły w Koryncie, bo wydaje się, że było ich kilka. Nie była to jedna grupa, ale było to kilka domowych kościołów, które w Koryncie się spotykały. Korynt był bogatym miastem. Było to miasto portowe, był miastem rzymskim. Może tego nie wiecie, taka ciekawostka. Korynt, który był greckim miastem, został przez Rzymian zniszczony i zrównany z ziemią w 140 roku przed naszą erą i odbudowany w 40 roku jako kolonia rzymska, jako zupełnie nowe miasto. Odbudowany na gruzach, osiedlono tam weteranów rzymskich. I dalej był miastem portowym, przez które przebiegał cały handel między zachodnią a wschodnią częścią Morza Śródziemnego. Więc było to miasto na pewno zamożne. Miasto, w którym było sporo ludzi bogatych. I teraz, jeżeli apostoł Paweł zwraca się do nich, tak jak wspomniałem, w wersetach od 6 do 13 rysuje pewien kontrast. Dlatego, że bogactwo, zamożność, jakkolwiek. Bogactwo to może takie słowo, które nam się nie spodoba, bo się pewnie nie uważamy za bogatych, ale pewna zamożność daje nam pewną siłę. Daje nam pewną siłę, ale również stwarza pewne pułapki, w które możemy wpaść. Wszyscy znamy z Ewangelii słowa Jezusa, który mówił, że trudno jest bogatemu wejść do królestwa, tak? Że łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Więc bogactwo stawia na naszej drodze pewne pułapki. Bogactwo i prestiż dają pewną siłę, dają pewne postrzeganie samego siebie. Czy mogą dać? Nie muszą, ale mogą dać. Tak jak tutaj Paweł pisze, pewna władza, pewien prestiż związany z posiadaniem sprawia, że często wynosimy się ponad innych. I tak jak Paweł zaczyna ten swój fragment, czy kontynuuje, ale my zaczęliśmy od tego czytać, mówi, Piszę do was, abyście nauczyli się nie wykraczać ponad to, co napisano, a napisano, aby jeden ponad drugim nie wynosił się przeciwko innemu. Więc Paweł mówi, to parafrazuje to, co mówią Ewangelie, że kto chce być większy pośród was, ma stać się niższym. Więc Paweł mówi, jest napisane, że macie nie wynosić się ponad siebie. A posiadanie sprawia w nas uruchamia w nas pewne instynkty, które mogą sprawić, że wynosić się będziemy. Myślę, że dobrym przykładem, czy takim przykładem tego było, kiedy kilka lat temu był ten kryzys uchodźczy tak zwany i retoryka, która wokół tego była taka, o, my tu się dorobiliśmy, a te darmozjady przychodzą, żeby zabrać nam to, co nasze. I jak się gdzieś tam otwierało Facebooka, czy nawet w mediach słuchało, to często, może nie aż tak radykalnie było to wypowiedziane, ale ta retoryka była taka, o, my tutaj pracujemy, dorabiamy się, mamy pewne rzeczy, a teraz idzie do nas gromada ludzi, którzy chcą za darmo z tego korzystać. Może wśród nich byli tacy ludzie, trudno powiedzieć, że nie, ale chodzi mi o pewien styl myślenia. Taki styl myślenia wyrabia się w nas. I to jest to, z czym Paweł zwraca się do Koryntian. Mówi, kto cię wyróżnia? Co masz, czego nie otrzymałeś? A jeśli otrzymałeś, to dlaczego chlubisz się tak, jakbyś nie otrzymał? Pani, idąc za tą myślą Pawła, można by zapytać nas wszystkich, czy jest jakikolwiek powód, dla którego moglibyśmy chlubić się tym, co mamy? Choć podświadomie chlubimy się, taka jest nasza ludzka natura. Jeżeli coś osiągnąłem, czegoś się dorobiłem, coś mam, to gdzieś tam w moim sercu jestem z tego dumny, chlubię się z tego. Niektórzy robią to bardziej otwarcie i są mniej lubiani, inni to robią mniej otwarcie i łatwiej ich lubić, ale jest coś w naszej ludzkiej naturze, co sprawia, że to, co osiągnęliśmy, jest dla nas powodem do dumy. I nie jest to być może takie złe, ale musimy na to patrzeć w świetle tego, co mówi Paweł. Co masz, czego nie otrzymałeś? Czy jesteś odpowiedzialny za te talenty, które masz? Czy dzięki swojej jakiemuś sprytowi czy rozumowi urodziłeś się tutaj, a nie w Nigerii na przykład? Czy to ty zdecydowałeś, że urodzisz się w rodzinie, która pomoże ci rozwijać swoje talenty na przykład, a nie w rodzinie, w której te talenty będą wręcz niszczone? Wszyscy wiemy, że są różni ludzie, różne rodziny, różne miejsca, w których mogliśmy się na przykład urodzić. Każdy z nas jest inny, ma inne talenty. Jeden ma talenty artystyczne, inny do biznesu, trzeci do techniczne. I często tymi talentami, czy te talenty sprawiają, że osiągamy pewne rzeczy. I jeżeli wrócić tak do początku tego wszystkiego, to musielibyśmy uczciwie przed Panem Bogiem powiedzieć, no w zasadzie tak. Tak, pewną pracę włożyliśmy, nasi rodzice włożyli, później my włożyliśmy pewną pracę w osiągnięcie różnych rzeczy, ale bez Boga jestem pewien, że nikt z nas nie doszedłby do tego miejsca, w którym się znajduje. I owszem, jest wielu ludzi, którzy osiągnęli jeszcze więcej i nie uznają Boga w ogóle. Czyli nie widzą tego związku, może zaprzeczają w ogóle istnieniu Pana Boga. Wszystko przypisują sobie i swoim talentom. Jednak jest to droga, która prowadzi w niewłaściwym kierunku. Prowadzi na manowce i do zguby. Więc Paweł zwraca się do Koryntian i właśnie mówi do nich, że co macie, czego tak naprawdę nie zawdzięczalibyście Bogu? Nawet jeżeli jesteście bogatymi ludźmi, to co macie, zawdzięczacie tylko Panu Bogu. A jednak zwraca im ironicznie uwagę na to, w jakiej są postawie. Mówi, już jesteście zaspokojeni, już wzbogaciliście, bez nas staliście się królami. W jaki sposób Koryntianie funkcjonowali tak, jakby właśnie wszystko zawdzięczali sobie i w zasadzie już osiągnęli to, co jest do osiągnięcia. Być może było to związane z jakąś ich teologią, że już żyją w Królestwie Bożym i teraz cóż złego może im się wydarzyć, czy jakie złe doświadczenia mogą ich dotknąć. I dzisiaj wiemy, że takie teorie krążą po Kościele, że jak się nawróciłeś, to w zasadzie cóż złego mogłoby ci się wydarzyć. Króluj, ciesz się, raduj się tym, co masz. Ale Paweł, kiedy mówi do nich, właśnie tak jak wspomniałem, zwraca się z ironią. mówi bez nas. I mówi, oby zaczęło się wasze królowanie. Wtedy i my byśmy mogli z wami królować. I pokazuje później na siebie, na postawę człowieka, który to, co miał, można by powiedzieć, zainwestował w służenie. I tutaj ten pierwszy kontrast, o którym mówiłem, ci królowie i apostołowie. Apostoł, jak wiemy, jest słowem, które tłumaczy się jako ktoś posłany, ktoś wysłany i w swojej naturze oznacza człowieka, który usługuje, któremu zlecono pewne zadanie. I Paweł w dosyć taki radykalny, drastyczny sposób mówi, co, jaka jest cena tego jego posłannictwa, tego jego apostolstwa. Tak mówi, my apostołowie jesteśmy jak na śmierć skazani. Jesteśmy widowiskiem dla świata, dla aniołów, dla ludzi. Jesteśmy głupi, podczas gdy wy uważacie się za rozumnych, mówi do Koryntian. My jesteśmy słabi, wy myślicie, że jesteście mocni. Wy jesteście szanowani, macie pewną pozycję, my pogardzani. Do obecnej godziny jesteśmy głodni, spragnieni, nadzy, bici na tułaczce. I wiemy, że Paweł nie przerysowuje tego, co go spotykało. Jeżeli czytamy Dzieje Apostolskie, to wiemy, że i bito go, chodził piechotą, tułał się i wyrzucano ich z miast i działy się najróżniejsze rzeczy, które się działy w jego życiu. Więc Paweł nie przerysowuje tego, czego rzeczywiście doświadczał. Natomiast różnica między Pawłem a Koryntianami była taka, że Paweł świadomie zgodził się na usługiwanie i był gotów zapłacić za to cenę. Dlatego, że on również mógł być szanowanym, poważanym i bogatym człowiekiem. Wiemy, że Paweł miał talenty, miał wykształcenie, był przypuszczalnie, prawie na pewno możemy powiedzieć, że należał do elity swojego narodu, tak intelektualnej, jak i miał obywatelstwo rzymskie, więc też był człowiekiem, który w tym całym Imperium Rzymskim miał pewien status dużo wyższy niż większość innych ludzi. On to wszystko miał, on to wszystko odziedziczył, on to wszystko wypracował, a jednak zdecydował się na to, żeby nie królować, ale usługiwać. I był to jego świadomy wybór. I musimy sobie powiedzieć jasno i wyraźnie, że usługiwanie kosztuje. Usługiwanie zawsze kosztuje. Zrobienie czegoś zawsze, dla innych zawsze kosztuje. Zrobienie czegoś w kościele zawsze kosztuje. Ja to nasze takie ogólno, myślę, ludzkie przysłowie, zwłaszcza sprawdzające się w obecnych czasach, czas to pieniądz. Jeżeli chcecie przyjść do kościoła więcej niż raz w tygodniu, to będzie was to kosztować. Będzie was to kosztować wasz czas. Jeżeli chcecie zrobić coś w kościele, to będzie was to kosztować. Jeżeli chcecie usługiwać nawet dalej niż kościół, to będzie was to zawsze kosztować. I to, na co Paweł zwraca uwagę, to jest właśnie ta różnica postaw. Mówi Koryntianie, wy macie niewłaściwą postawę. Wy uważacie, że to, co macie, że możecie cieszyć się tym, co macie, podczas gdy jest jeszcze wiele pracy do zrobienia, gdy jest jeszcze wiele rzeczy, musi się wydarzyć i Bóg przeznaczył do tego swój Kościół. Dlatego posiadanie zobowiązuje. Posiadanie zobowiązuje. Posiadanie też oznacza to, że jeżeli pójdziemy tą drogą, na którą wskazuje nam Ewangelia, to będziemy musieli za to zapłacić. Być może swoim dobrobytem, najprawdopodobniej jakąś formą tego dobrobytu. Jeżeli chcemy usługiwać, jeżeli chcemy jechać na misję, jeżeli chcemy usługiwać w kościele w taki czy inny sposób albo poza kościołem, to zawsze będzie to oznaczało wydatek, wyrzeczenie się, bo w tym samym czasie można zarobić jakieś pieniądze, w tym samym czasie można w jakiś sposób podnieść swój prestiż, ucząc się, studiując, nie wiem, robiąc różne inne rzeczy. Ale usługiwanie kosztuje. Bycie apostołem kosztuje wszystko, tak jak apostoł Paweł tutaj powiedział. Oczywiście nie każdy z nas ma być apostołem, nie każdy z nas będzie bity i będzie się tułał, ale są i tacy ludzie w dzisiejszym świecie, którzy dla Ewangelii muszą znosić nawet tego typu rzeczy. Żeby za długo to wszystko nie trwało, przejdę dalej. Paweł dalej, tak jak wspomniałem, odnosi się czy do Koryntian burzy pewne kulturowe zrozumienie tej rzeczywistości, które Koryntianie mieli. I wspomniałem już, że o takim słowie jak patron. Wiecie, rzymskie społeczeństwo było zorganizowane w taki sposób, że bogaci ludzie byli patronami, biedniejsi ludzie byli ich klientami. Tak to się nazywało. Każdy człowiek bogatszy miał grupę ludzi, która była jego wspierającymi swego rodzaju ludźmi, zależnymi od niego. Ludźmi, których on otaczał opieką, których pomagał, często finansowo, ale też na różne inne sposoby. Natomiast oni byli mu winni pewną lojalność, posłuszeństwo, byli winni mu to, że będą wykonywać pewne rzeczy, o które on ich będzie prosił. I całe to społeczeństwo było zorganizowane w taki sposób. I nie wynika to może wprost z tego akurat fragmentu, ale w listach do Koryntian, kiedy czytamy je w takim właśnie kontekście tej kultury, widzimy, że jednym z problemów między Pawłem a Koryntianami było to, że wielu z nich najprawdopodobniej, czy jakaś część z tych bogatych Koryntian w taki podświadomy i zgodny z ich kulturą sposób uważała siebie za patronów Pawła, że mają prawo być jego patronami, mają prawo być ludźmi, którzy oni się o niego zatroszczą, zaopiekują, wesprą go być może finansowo, ale za to on będzie musiał też świadczyć im pewne usługi, być lojalny, może nauczać pewnych rzeczy, których oni by chcieli. Ciekawe jest, że Paweł, jest jeden człowiek, którego Paweł nazywa wprost patronem i to jest Feba. To jest jedyna osoba, którą Paweł nazywa tym tytułem. Mówi Feba, która była dla mnie, czy jest dla mnie patronem. Kimś, kogo w jakiś sposób on uważał za osobę, która opiekowała się nim, czy miała. Nie wiemy, nie znamy szczegółów tej relacji Pawła i Feby, ale jest to coś niezwykłego w tej relacji. Ale częściowo problem był właśnie taki, że Koryntianie myśleli, no któż to jest Paweł? Ten ubogi, sponiewierany człowiek, który chodzi, któremu być może musimy pomagać, musimy się o niego zatroszczyć, musimy wesprzeć jego pracę. No i oczywiście to jest normalne w naszej kulturze, ale w naszej kulturze normalne jest to, że będziemy od niego coś wymagać. Natomiast to, co Paweł robi w listach do Koryntian, to zwalcza właśnie ten sposób myślenia. Mówi nie, to nie jest właściwy sposób patrzenia na rzeczywistość przez pryzmat Ewangelii. I to, co Paweł oferuje Koryntianom akurat w tym fragmencie, mówi do nich, zapraszam was zatem, bądźcie moimi naśladowcami. Paweł burzy to kulturowe oczekiwanie i mówi, nie będziecie moimi patronami, jest jedna rzecz, do której was zapraszam. Możecie mnie naśladować. Możecie robić to i za tym przykładem, który ja wam daję. Jest to werset 16. Jest to coś zupełnie niebywałego, wbrew niebywałego w tym właśnie systemie patrona i klienta. Tak? Paweł mówi, wy możecie być bogatsi, możecie mieć większy prestiż, możecie być ludźmi, którzy uważają się za moich patronów, ale tak naprawdę to ja wzywam was do naśladowania mnie. I oczywiście dalej mówi w zakresie moich dróg w Chrystusie. Tak? Mówi, posyłam wam Tymoteusza, który przypomni wam moje drogi w Chrystusie. Przypomni wam to, czego nauczałem. I możecie być właśnie moimi naśladowcami. Nie ja będę waszym klientem, ale wy możecie być moimi naśladowcami. Sam Paweł również, i to zaraz wynika w tym całym fragmencie, on również nie uważał siebie za ich patronów. To było ciekawe. Paweł zupełnie w tym momencie szedł przeciwko tym uszanowanym kulturowym normom i on im zaproponował, że on będzie ich ojcem. Albo wręcz powiedział, ja jestem waszym ojcem, nie patronem. Te relacje patron-klient zostały zupełnie przez niego odrzucone i on proponuje im nową relację. Ja będę waszym ojcem, a wy będziecie moimi naśladowcami. I nazywa ich swoimi dziećmi. Też stosuje pewien szczególny język. Więc i my musimy zastanowić się być może, jakie są nasze normy kulturowe, jakie pułapki zastawia na nas nasz system taki właśnie tego, że jedni są bogatsi, drudzy mniej. Dzisiaj być może ten system patron-klient w jakimś tam sensie jest odzwierciedlany przez pracodawca-pracownik. W ograniczonym sensie, chociaż też nie zawsze. Tak? Wiemy, że niektórzy pracodawcy mają takie wrażenie, że całe życie ich pracowników należy do nich i w zasadzie powinni pracować tam ile się da i być na każde zawołanie i czasami to tak bywa. Ale musimy zastanowić się, czy rzeczywiście nawet w Kościele ten system pracodawca-pracownik gdzieś podświadomie nie powoduje pewnych problemów. Dlatego, że nasza kultura jest tak głęboko zakorzeniona w naszym wnętrzu, że my nawet możemy nie zauważać tego, jak traktujemy, jak odnosimy się do innych ludzi, bo odnosimy się tak, jak to robią wszyscy, tak jak to opisuje nasza kultura, tak jak nasza kultura mówi, że jest to słuszne. Natomiast nie zawsze jest to słuszne w świetle tego, co mówi Ewangelia. Nie zawsze jest to słuszne w świetle tego krótkiej frazy, że postępujcie z innymi tak, jakbyście chcieli, aby postępowano z wami. I często mówimy, no tak nie będziemy, bo inne normy, te normy naszej kultury, normy naszej pracowniczej kultury czy innej będą to zmieniać. Tym niemniej, co jest ważniejsze, kultura czy Ewangelia? I w czasach, kiedy stajemy się pracodawcami, kiedy stajemy się ludźmi, od których zależą inni ludzie, musimy zadawać sobie takie pytanie. Nie co mówi nasza kultura, nie co jest praktykowane wszędzie dookoła, ale co mówi Ewangelia. Jakie standardy wyznacza Ewangelia dla nas, żebyśmy o tym myśleli. I trzecią rzeczą, trzecim tym porównaniem, który Paweł tutaj, którego używa, czy takiego kontrastu, Paweł mówi o ojcach i o wychowawcach, czy jeżeli sięgnąć do tego greckiego słowa o pedagogach. I niech nauczyciele obecni na sali nie czują się jakoś urażeni tym terminem. Pedagog to był bardziej wychowawca, nauczyciel, wychowawca, często niewolnik, którego zadaniem było dopilnowanie tego, aby to dziecko uczyło się tak jak należy i otrzymywało odpowiednie wychowanie i odpowiednie wykształcenie. Ciekawym jest, że znowu, jeżeli myśleć o tym w kontekście jakiegoś dobrobytu, to często stereotyp, który występuje gdzieś tam w naszych filmach, w naszej takiej popularnej kulturze, to jest to, że razem z bogactwem pogłębia się deficyt ojcostwa. Dlatego, że ojcostwo znowu, tak jak usługiwanie, i ojcostwo de facto jest usługiwaniem, ojcostwo kosztuje. Myślę, że większość z nas, ci, którzy mamy dzieci, wie, o czym mówię, tak? Gdzie są nasze priorytety? Czy nasze dzieci, czy nasza praca? Czasami to jest bardzo realne pytanie w naszym życiu. Czy mam czas, żeby poświęcić dzieciom, czy raczej muszę go poświęcić mojej pracy? Poświęcić go muszę mojej pracy, bo to spowoduje, że więcej zarobię, więc być może myślę, że zrekompensuję moim dzieciom tym, co zarobię. Znamy ten schemat i mówię, jest to schemat, który występuje w filmach, w różnych książkach, filmach, sytuacjach, bo jest to jak najbardziej realna rzecz w dzisiejszym społeczeństwie dobrobytu, w którym żyjemy. I Paweł, pisząc do Koryntian, mówi właśnie, czy rysuje taki obraz, odnosząc go do siebie i pytając Koryntian, czy wolelibyście mieć wychowawcę, czy wolelibyście mieć pedagoga, czy wolelibyście mieć ojca. I wiecie, tak wypisałem sobie kilka takich różnic między ojcem a takim właśnie wychowawcą i pedagogiem. Więc pierwsza z nich jest różnica autorytetu. Ojciec w pewnym sensie ma autorytet, dlatego ma autorytet nabyty, ma autorytet, bo jest ojcem. ma autorytet, bo zdecydował się mieć dzieci, bo włożył w to pewien wysiłek. Nawet jeżeli ten wysiłek był całkiem przyjemny, to został włożony i jak to mówimy, zdecydowaliśmy się na dziecko, tak? Za pewne rzeczy, choć nie zawsze oczywiście tak bywa. Czasami zdarza się inaczej. Ale dlatego, że jest ojcem, ma pewien autorytet. Pedagog ma autorytet nadany. Ktoś nadaje mu ten autorytet. Najczęściej ojciec wynajmował tego niewolnika, mówił, ty będziesz miał autorytet. Dzisiaj to robi być może nasze państwo w takim sensie, że dziecko idzie do szkoły i ci nauczyciele mają jakiś autorytet, przynajmniej w teorii, tak? Bo wiemy, że w praktyce z tym autorytetem w szkole jest różnie i kulturowo czy pokoleniowo to też się zmienia w coraz gorszym kierunku. Ale różnica jest też w więzi. Ojciec, przynajmniej teoretycznie, w ideale, ojciec ma bliską więź ze swoimi dziećmi. Wychowawca nie musi mieć żadnej więzi z dzieckiem. Wychowawca jest od tego, żeby wychować, żeby ukarać, kiedy trzeba, zmusić, kiedy trzeba, przypilnować, kiedy trzeba. Więc ta więź jest zupełnie inna. Jeśli chodzi o relacje, to Paweł opisuje różnicę w 21 wersecie. Pyta Koryntian, czego chcecie, czy mam przyjść do was z rózgą, czy też z miłością i w duchu łagodności? I relacja ojca zawiera w sobie te dwie rzeczy. Ojciec może przyjść z rózgą, ojciec może przyjść z miłością. Wychowawca raczej przyjdzie z rózgą, bo nie musi tam być żadnej relacji miłości. Ojcostwo kosztuje. Znowu, jeżeli odnosimy to do takich materialnych rzeczy, za pedagogikę płacą. Tak? Ojcostwo kosztuje. Za ojcostwo trzeba zapłacić. Pedagogowi płaci się za to, co robi. Czy dobrze, czy źle mu się płaci, to już jest inna rzecz w dzisiejszym świecie, ale jest to inna relacja. Inna jest też odpowiedzialność. Ojciec czuje się odpowiedzialny za ostateczny wynik, za to, jak dziecko zostanie wychowane. Pedagog jest odpowiedzialny za jego doraźne zachowanie. Dzisiaj ma iść do szkoły, dzisiaj ma zrobić, dzisiaj ma wykonać. W zasadzie niekoniecznie musi go interesować to, co ten ostateczny wynik, co z tego człowieka młodego, czy z tego dziecka ostatecznie będzie. Tak? Pedagoga to nie musi interesować i nie interesuje, natomiast ojca stanowczo tak. I Paweł pyta Koryntian, czy tą społeczność Koryntian, mówi, kim chcielibyście, abym dla was był? Kim chcielibyście, abym dla was był? Czy chcecie, żebym był ojcem, który przyjdzie do was może z rózgą, kiedy trzeba, ale z miłością i łagodnością, kiedy trzeba? Czy chcecie pedagoga, który przyjdzie i ustawi was tak, jak powinniście być ustawieni? I wiecie, tak myśląc sobie o tym, myślę, że w dzisiejszym kościele jest za dużo pedagogiki, a za mało ojcostwa. Jest za dużo pedagogiki, a za mało ojcostwa. I nie mam na myśli tylko pastorów i duchownych, ale nas w ogóle jako ludzi wierzących. Myślę, że ta relacja, którą opisuje znowu Biblia, Ewangelia, relacja w społeczności, to jest relacja rodziny, gdzie są ojcowie, bracia, siostry, matki, dzieci. Tak? To jest to słownictwo, którym posługuje się Nowy Testament, kiedy mówi o społeczności. My z Kościoła zrobiliśmy trochę instytucję taką edukacyjną, właśnie gdzie częściej można spotkać pedagoga i wychowawcę niż naprawdę ojca. Dlaczego? Najprawdopodobniej znowu dlatego, że ojcostwo kosztuje. Ojcostwo jest wymagające. Ojcostwo wymaga poświęcenia czasu, sił, opieki, wzięcia odpowiedzialności za drugą osobę, za nową osobę, która przyjdzie do kościoła. I znowu, kiedy patrzymy czasami na to, kiedy, nie wiem, możemy sobie swoje przypomnieć czasy, jak przyszliśmy może do kościoła, może przyszliśmy z tak zwanego świata, nie wychowaliśmy się w nim, to kogo spotkaliśmy? Ojców czy pedagogów? Kim my jesteśmy dla ludzi, którzy przychodzą do nas do kościoła? Ojcami czy pedagogami? Czy jesteśmy tylko ludźmi, którzy mówią im, jak mają się zachowywać i co mają robić i doraźnie jak mają funkcjonować? Czy jesteśmy ludźmi, którzy czują więź i odpowiedzialność za ludzi którzy przychodzą do naszego kościoła. Ostatnio ktoś w rozmowie rzucił takie zdanie do mnie i stwierdziłem, że jest w nim dużo prawdy. Powiedział: słuchaj, kościoły będą powiększać się na tyle, na ile są gotowe przyjąć nowych ludzi. Właśnie, i myślę sobie właśnie w takim sensie. Rzeczywiście, dlaczegoż Pan Bóg miałby przyprowadzać nowych ludzi do naszego kościoła, jeżeli w tym kościele nikt nie jest gotów, albo niewielu ludzi jest gotowych zapłacić cenę ojcostwa i opieki nad tymi ludźmi. Każdy jest gotowy być wychowawcą i powiedzieć: teraz jak już tu przyszedłeś, to tego nie powinieneś robić, a może tamto powinieneś robić, tak może nie powinieneś myśleć, ale tak powinieneś myśleć. Ale kto jest gotów wziąć odpowiedzialność, taką ojcowską relację, stworzyć taką ojcowską czy matczyną, bo posługujemy się takim jednostronnym językiem, ale wybaczcie, mam na myśli obie te strony. Ojcostwo i macierzyństwo to są dwie strony tego samego medalu i w taki sam sposób musimy o tym myśleć. Więc kiedy mówię ojcostwo, nie mówię tylko do mężczyzn. Nie bójcie się siostry, albo nie cieszcie się siostry, nie wiem, w zależności jak słuchacie to, co do was mówię, bo odnosi się do nas, odnosi się to do każdego z nas. Więc to w stosunku do ludzi, ale też nas, pastorów czy liderów w kościele, kim my jesteśmy dla naszego kościoła, dla naszego zboru, dla naszej może małej grupy jako liderzy. Czy jesteśmy ojcami, czy jesteśmy pedagogami? Czy jesteśmy ludźmi, którzy chcą wziąć odpowiedzialność, są gotowi zapłacić cenę, tak jak wspomniałem, wszystko kosztuje, tak? To jest jedna z takich ulubionych obecnie fraz wszędzie, że nie ma nic za darmo, wszystko kosztuje. Ktoś za wszystko ktoś płaci, tak? Nie ma rzeczy darmowych. I lubimy to powtarzać w różnych miejscach, na Facebookach i w życiu. Ale musimy to odnosić też do siebie i jest to rzeczywista prawda. Więc kochani, kończąc, żeby was nie zmęczyć i nie zagłodzić, w takie święta to się śniadania nie je, tak, żeby potem więcej tego obiadu dało radę wejść, więc może siedzicie i w brzuchu wam burczy. Kochani, to co mamy, to za co dziękujemy, daje czy wnosi pewną odpowiedzialność w nasze życie. To jest dobrze dziękować Panu Bogu i musimy Mu dziękować i dziękujcie, zawsze dziękujcie, codziennie dziękujcie. Ale to dziękowanie musi nieść ze sobą pewną myśl tego, że komu więcej dano, od tego się więcej wymaga. Kto więcej ma i dane nam to zostało przez Boga, nie przez kogoś innego. Nie dajmy się oszukać. Nie my sami sobie to wypracowaliśmy, nie my sami sobie to zorganizowaliśmy, ale jeżeli szczerze i uczciwie podchodzimy do Boga, to musimy powiedzieć, że dostaliśmy cokolwiek mamy, dostaliśmy od Niego. To kolejnym pytaniem jest właśnie, czy jesteśmy gotowi płacić za to, co Bóg od nas oczekuje. Czy królujemy tak jak Koryntianie, zadowoleni z siebie, zadowoleni z tego, że żyjemy w miłej atmosferze, że jest nam dobrze, że mamy fajną wspólnotę, że mamy pewne różne fajne rzeczy, nas otaczają i stać nas na wiele rzeczy, czy raczej jak Paweł mamy świadomość tego, że jest jakiś cel, jest jakaś misja, dla której to wszystko zostało dane. I zostało nam dane, więc czy żyjemy w przeświadczeniu i w przekonaniu, że to, co nam Bóg dał, dał nam w pewnym celu. I tym celem nie jest po prostu królowanie i cieszenie się tym, co jest, ale tym celem jest użycie tego do tego, do czego Bóg to chce przeznaczyć. Także z tym chciałbym was, bracia i siostry, zostawić. Amen.